ITT, Marcin Jaworski, Hubert Krause i Piotr Moczulski. Podcast o rozwoju, zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT.
Dobra, to zaczynamy w takim razie kolejny odcinek. Dzisiaj podyskutujemy sobie trochę na temat, wydaje mi się, bardzo na czasie, związany tak naprawdę z work-life balansem, czyli tą równowagą, no właśnie, jak to jest definiowane? To jest zdefiniowane jako równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Dzisiaj sobie poruszymy, czy porównamy różne aspekty tego, złapiemy trochę inne może wizje, na czym to tak naprawdę polega naszym zdaniem. Natomiast sama koncepcja work-life balansu wzięła się na przełomie lat 70. 80. w Wielkiej Brytanii, kiedy to spora część pracowników zaczęła dosyć mocno dyskutować między sobą, że takiego balansu między pracą zawodową a tym życiem prywatnym po prostu nie ma. I to tak zwane WLB właśnie stamtąd się wzięło. No i tak naprawdę bardzo mocno zaczęło wchodzić w wiele różnych obszarów, do wielu różnych firm, zaczęło być brane na tapetę. No i teraz jest bardzo mocno tak naprawdę takim też trendem, na który zwracamy uwagę i pracodawcy bardzo mocno też skupiają swoje, nazwijmy to wprost, benefity. No ale właśnie, jak wy chłopaki rozumiecie tak naprawdę ten work-life balance, czym on dla was jest? Piotrek.
Zacznę przekornie, jak zwykle. Znaczy, dla mnie to jest po prostu, nie wiem, metoda, technika do tego, żeby no właśnie zachować ten balans, tak? Natomiast patrząc tak jeszcze troszeczkę z boku, tak? Pytanie, czy to jest, nie wiem, to jest jedna z, i to na pewno jest jedna z koncepcji, tak? Zarządzania, nie wiem, czasem, tak? Do tego, żeby jakoś funkcjonować, natomiast sam balans polega na tym, żeby jeżeli gdzie czegoś jest więcej, to sięgamy po to, czego jest mniej, tak? I po prostu, no, delikatnie mówiąc, balansujemy. Natomiast no też to chyba nie jest tak, że wszyscy musimy, bo to jest popularne, bo to jest, nie wiem, trendy, tak? Bo to jest coś, co musi być. Często jest tak, że jesteśmy, nie wiem, albo przymuszeni, nie wiem, czy to sytuacją życiową, tak? Czy to sytuacją, nie wiem, zawodową, prowadzimy różnego rodzaju, nie wiem, przedsięwzięcia, projekty. Czasami jest tak, że potrzebujemy się więcej czasu skupić w jednym temacie, tak? Czasami jest tak, że więcej czasu poświęcamy na inne przedsięwzięcie, tak? Czy na inny obszar, tak? Pracę, zdrowie, czy cokolwiek innego, życie osobiste i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest tak, jakby nie było jedna z wartości, tak? To nie jest coś. Też nie chciałbym wybrzmieć w ten sposób, że my musimy być zgodni z tym, żeby żyć zgodnie z zasadą work-life balance, tak? Więc to nie jest, nie wiem, przymus, to jest jedna metoda, tak? Jeśli chcesz żyć, twoje życie to jest, nie wiem, jazda wyczynowa na rowerze, tak?
Jazda ekstremalna bez trzymanki.
Tak, to tak. Praca będzie dodatkiem, tak? W sensie praca będziesz przy okazji traktował jako dodatek, tak? To nie jest tak, że każdy z nas ma inne cele, tak? Więc powiedzmy sobie szczerze i tak to widzę, tak? Przynajmniej
fajnie,
z lutu ptaka.
Właśnie. Super, fajnie, że rzuciłeś od razu inny punkt, bo też mam takie wrażenie, że to jest bardzo mocny trend w kierunku takim, że to jest jedna właściwa droga i nią podążajmy, ale właśnie, czy firmy, startupy, czy jeżeli zakładasz swoją firmę i jesteś, nie wiem, młodym przedsiębiorcą, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa na to, żeby ten work-life balance był właśnie w tych podziałach? No i tutaj duży znak właśnie zapytania mogę tak naprawdę postawić, bo nie jest to na pewno łatwe. Hubert, ty jak w ogóle postrzegasz taki właśnie balans pomiędzy tym życiem prywatnym a zawodowym?
To jest jakby też pytanie, komu tak naprawdę jest to potrzebne, tak? Bo jeżeli traktujemy naszą pracę jako pasję, coś, co chcieliśmy osiągnąć, tak? Jesteśmy w miejscu, do którego dążyliśmy, no to nie będziemy chcieli nawet oddzielać zbytnio pracy od rzeczy, których robimy teoretycznie po tych wyznaczonych godzinach, jeżeli w ogóle je mamy, tak? Bo tutaj w momencie, kiedy ktoś prowadzi firmę, no to ciężko mówić tutaj o etacie, tylko no, najczęściej musi być dyspozycyjny przez całą dobę. I w takich warunkach bardzo często, bardzo trudno wyrobić sobie jakąś taki balans, ale też jakby wracając do tej mojej pierwszej części, wydaje mi się, że work-life balance nie jest w ogóle potrzebny w momencie, kiedy jakby robimy rzeczywiście to, co lubimy i jednocześnie nie mamy, że tak powiem, żadnych dorosłych obowiązków w postaci, nie wiem, rodziny, dzieci, tak, których powinniśmy poświęcać czas, tylko w momencie, kiedy jesteśmy sami, mamy pracę, którą powiedzmy kochamy, jest to to, co chcemy robić, no to według mnie jest to idealne właśnie miejsce i czas, w którym możemy się oddać w całości. Czy to rozwijaniu właśnie naszych umiejętności, progresji, między innymi przez praktykę w pracy.
No właśnie, bo te etapy w życiu mamy bardzo różne i to też fajnie, że wyciągnąłeś, że rzeczywiście możemy być na różnych etapach i różne priorytety tak naprawdę mamy, bo zakładam, że jak mówisz o tym, że jesteśmy w pracy, która daje nam super satysfakcję, to tak naprawdę też łączymy wartość związaną z rozwojem osobistym. Czyli to nie tylko, że gdzieś tam bardzo ciężko pracujemy, ale przy tym się stawiamy znak równości i się bardzo mocno rozwijamy. Natomiast właśnie, czy to nie jest jednak tak, że powiedzmy poświęcamy te 12-14 godzin, załóżmy, że no mamy rodzinę, tak? I ta rodzina gdzieś tam powiedzmy cierpi przez to właśnie, że my jesteśmy tacy trochę skierowani w jednym kierunku, związani tylko z pracą, z rozwojem osobistym. Pytanie, czy to jest dobre? Czy to tak powinno być? Czy jednak może właśnie powinno być inaczej? Jak wy uważacie?
Znaczy, na pewno to, że rodzina cierpi z tego powodu, no nie jest żadną pozytywną rzeczą. No tutaj jakby tu już wchodzimy w większy dylemat, tak? Jakby już samym układanie sobie życia i prowadzenie go. Ciężko na pewno też znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy tym, no bo często sytuacja wymaga od ludzi rzeczywiście tych 12-14 godzin w pracy czasami, żeby po prostu utrzymać rodzinę, jeżeli ktoś jest na przykład jedynym źródłem dochodu w domu. No i wtedy tak naprawdę wprowadzenie większego balansu powoduje gdzieś albo zejście z jakiegoś standardu, albo po prostu mniejsze przychody.
Tak, zgadza się. No i to są czasami bardzo tak ciężkie też decyzje i łatwo jest chyba o tym mówić, ale tak jak ty, Hubert, to podkreśliłeś, no w pewnych sytuacjach rzeczywiście jest to bardzo ciężkie. Ja wam powiem szczerze, że ja bym bardziej tutaj stawiał na takie zdrowe, rozsądkowe podejście. To znaczy, że jeżeli już na przykład taka sytuacja jest, że gdzieś te moje wartości czy też coś jest przesunięte w pewien obszar, gdzie ja na przykład, nie wiem, wiem, że muszę teraz ciężko pracować, żeby zarobić na to, żeby, nie wiem, spłacić kredyt albo żeby rodzina się utrzymała, to ja jestem tego świadomy i świadomie podejmuję taką decyzję, że na przykład, nie wiem, rozmawiam z żoną, może nawet z dziećmi i mówię, jaka jest sytuacja i poświęcam się temu, ale gdzieś to powiedzmy jestem, wiem, że jakby to ma tak teraz wyglądać, bo jakby nie widzę innego wyjścia na ten moment, nie? Ja tak powiem szczerze, ja też tak podchodziłem troszeczkę w ten sposób, żeby w ogóle zrozumieć tą koncepcję, to miałem tam kilka różnych programów mentoringowych i pamiętam, że z jednym z mentorem właśnie podchodziliśmy do takich dyskusji związanych z to takie było ćwiczenie tak naprawdę, to się nazywało koło wartości, koło życia. I tam w tym ćwiczeniu trzeba było wybrać 5 wartości, które są dla mnie ważne w życiu i określić w tym kole, na jakim poziomie obecnie te wartości występują u mnie. Ja wtedy byłem w okresie, kiedy bardzo mocno przygotowywałem się do certyfikacji i to było bardzo długie przygotowania, więc ja tak naprawdę pół etatu dodatkowo poświęcałem na to, żeby się po prostu uczyć. Więc z tego ćwiczenia wyszło mi bardzo mocno, że że właśnie, że zaniedbuję pewne inne rzeczy związane właśnie z tym, że ten czas, który generuję, poświęcam na te aktywności związane z nauką, z przygotowaniem. I generalnie to było ok, bo ja byłem tego świadomy i wiedziałem, co poświęcam kiedy i chciałem jakby po zdaniu tego certyfikatu wrócić na tak zwane te właściwe tory, czyli żeby podzielić te sektory czy te wartości na mniej więcej równe połówki. Bo tak naprawdę w tej całej koncepcji mi się wydaje, że właśnie do tego dążymy. I właśnie to jest też takie mi już też pytanie tutaj zbiera. Jak wy w ogóle obecnie do tego podchodzicie, jak wy w ogóle rozwiązujecie kwestię takiego zdrowego podejścia, jak wy uważacie, co to jest w ogóle zdrowe podejście w takim balansie między tą pracą zawodową, życiem prywatnym i innymi tymi wartościami, które są dla was ważne. Piotrek, ty masz jakieś takie swoje już gotowe metody, które już, nie wiem, rozwijałeś wiele lat i teraz widzisz, że fajnie to się sprawdza?
Nie, czy ja mam bardziej spostrzeżenia, tak? Czy to, co powiedział Hubert, że z jednej strony mamy różnego rodzaju etapy w życiu, tak? Gdzie tam, no jest taki etap, który, nie wiem, bardziej nastawiamy się na pracę, później bardziej nastawiamy się na rodzinę, na otoczenie, później mamy jakiś taki, mówię też ze swojego doświadczenia, pewnego rodzaju, czyli to, co chcę powiedzieć, to ty powiedziałeś, Marcin, o pewnych równych, o jakichś odcinkach czasu, tak? Powiedziałeś równe części dla każdych z tych obszarów istotnych, natomiast mi się wydaje, że bardziej znaczenie ma takie, powiedziałbym, zaangażowanie się z pasją, tak? To co też powiedział Hubert, że jeżeli zaangażujemy się z pasją w pracę, to dajmy też czas na zaangażowanie się z pasją, nie wiem, w życie prywatne, nie wiem, w zdrowie, nie wiem, w rozwój, tak? Jeśli to nas interesuje, oczywiście pod warunkiem, że to nas interesuje, tak? Róbmy to, co nas rzeczywiście ciągnie i czyli jeśli któraś z tych obszarów, tak? Nawet ten rozwój osobisty, tak, jeśli w danym okresie czasu nie jest dla siebie, nie wiem, istotny, to poświęć go dla rodziny, poświęć go na pracę, poświęć go na cokolwiek innego, tak? I mi się wydaje, że to generalnie w ten sposób to robimy. No to chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że nie ilość czasu na przykład spędzanego z rodziną się liczy, tylko właśnie ta jakość, tak? W sensie to też gdzieś kiedyś powiedział mi jakiś jeden z serdecznych znajomych, że właśnie to nie jest tak, że jeśli 8 godzin w pracy, to 8 godzin tam z rodziną i z bliskimi, no to się fizycznie nie da, tak? Znaczy w sensie to się fizycznie tak nie da, natomiast no angażujmy się, tak?
Fajnie to też powiedziałeś. No tak, żeby bardziej jakościowo do tego po prostu podejść, tak. Tylko tak sobie teraz też myślę, że tak naprawdę, Piotr, w tym wszystkim trzeba mieć dużą świadomość tego, że jeżeli nie, tak mi się wydaje, że świadomie podejmujesz decyzję, że masz, powiedzmy, komplementarne, ja to nazywam trochę sektory, wartości, obszary, możemy to sobie nazywać, nazwijmy to, że to jest na przykład praca, to jest, są twoje finanse, to jest twoje zdrowie, to jest rodzina, relacje i ten rozwój osobisty, nie wiem, zróbmy to sobie, powiedzmy, na 6 części, tak, o ile tak na szybko dobrze policzyłem, więc mimo wszystko, moje zdanie jest takie, że warto jest mieć to w jakiś sposób poukładane, to znaczy oczywiście w pewnych momentach mieć to pewne obszary gdzieś, nazwijmy to na wyższym poziomie tego zaangażowania, tej pasji, ale też nie zaniedbywać tych pozostałych, czyli jeżeli ja chcę długo żyć, to powinienem się dobrze odżywiać, a jeżeli chcę mieć dobre relacje z rodziną, to planowanie jest wszystkim, plan jest niczym, czyli planuję to, że na przykład raz w tygodniu poświęcimy sobie, nie godzinkę, tylko coś razem wspólnie zrobimy, nie? Na takiej po prostu zasadzie. Może trochę filozofuję, ja tak przynajmniej mniej więcej to rozumiem, no ale Hubert, jak ty widzisz to bilansowanie u siebie w życiu? Doszedłeś już do czegoś takiego? Może nad tym pracujesz tak naprawdę? Jak to jest u ciebie?
Staram się od dłuższego czasu na pewno przykładać dużo większą wagę do zarządzania czasem, ogólnie w ciągu dnia. Też zauważyłem, że praca zdalna, w szczególności w korporacjach, ma to do siebie, że jeżeli pracujemy w domu cały czas, to często ciężko jakby rozgraniczyć ten moment, kiedy jesteśmy w pracy, a kiedy już jesteśmy jakby typowo w domu z rodziną, z bliskimi i już jakby totalnie tej pracy nie ma, tak? Jakby nie chodzi mi tutaj o jakieś rozmawianie po prostu z partnerem, partnerką po pracy na temat tego, co się akurat dzisiaj wydarzyło, ale często właśnie miałem problem z tym rozgraniczeniem, tak jakby kiedy jest już ten moment, kiedy to już nie jest, już nie pracuję, teraz spędzam powiedzmy czas z bliskimi. I to jest właśnie też według mnie ciekawy temat do poruszenia jakby z perspektywy tego, czy praca zdalna, czy praca w biurze pomaga właśnie przy work-life balance, bo z jednej strony można powiedzieć, że no praca zdalna jest dużo, dużo wygodniejsza, ale według mnie jakby praca z biura po prostu lepiej kładzie granice między momentem tym, kiedy rzeczywiście pracujemy, a spędzamy czas jakby z rodziną, czas wolny, mamy czas dla siebie. Nie wiem, jakby to jest moje spostrzeżenie na ten temat. Dlatego też, tak jak wcześniej, nie wyobrażałem sobie, żeby nie pracować zdalnie. Tak teraz jakby jak najbardziej rozważam gdzieś również takie oferty.
Okej, okay, czyli tutaj rzeczywiście podnosisz też bardzo ważną rzecz, mi się wydaje, a mianowicie, że są blaski i cienie pracy zdalnej i też nie wszyscy potrafią się w tym idealnie odnaleźć, co nie jest kompletnie czymś złym, tylko jest, tak jak mówisz, cholernie trudno rozdzielić pracę w domu, zrobić tak zwany cut i przejść powiedzmy do takiego życia typowo prywatnego. Nie ma tej tak zwanej przerwy.
Czyli z połączenia, nie balans.
Tak. Ja też mam z tym problem.
Musisz mieć bieżnię pod tym, jeszcze musisz mieć bieżnię pod biurkiem albo przed biurkiem. Jednocześnie miskę tam jedzenia zdrowego obok, tak? I możliwość wyłączenia kamery na przełykanie.
No właśnie, czyli już o gotowych rozwiązaniach rozmawiamy. Piotrek, ty widzę, jesteś bardzo doświadczony i bieżnię masz w pokoju i miskę też.
Miskę.
Piotrek, bo ty z nas najdłużej pracujesz chyba w tym trybie zdalnym tak naprawdę. Ty odnalazłeś w tym jakiś tak naprawdę jakiś, nie wiem, złoty środek, rozwiązanie, czy już tak powiedzmy się
dostosowałeś? Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, tak? Znaczy, to mi się wydaje, że to jest tak, że są okresy, w których musisz się poświęcić, nie wiem, rodzinie, musisz poświęcić się zdrowiu, tak? Nie wiem, czy to obojętnie, czy partner, czy ty jesteś zdrowy, tak? Czy ktoś w tym sensie chory, tak? I musisz poświęcić na temu więcej czasu, więcej uwagi, więcej energii, więcej. No, czasami jest tak, że masz, tak jak powiedziałem wcześniej, masz ważny projekt, masz ważne przedsięwzięcie, nie wiem, uruchamiasz większe przedsięwzięcie, rozkręcasz, nie wiem, biznes czy cokolwiek innego, tak naprawdę można powiedzieć, że wtedy dużo więcej uwagi poświęcasz na, natomiast tak jak mówię, są okresy, tak, to co też powiedział Hubert, że są, tylko że Hubert to odniósł do, że powiedział, okresów w życiu, ja mówię, że bardziej są okresy takie, które o nasileniu, tak, że składasz uwagę na większą na pracę, większą na życie domowe, na znajomych, na inne obszary, tak, i no, to jest chyba też naturalne, tak, więc tutaj natomiast ważne jest to, że my realizujemy tak naprawdę w życiu różnego rodzaju swoje wartości, tak, to co dla nas jest ważne, tak, jeżeli dla kogoś jest ważna, nie wiem, praca, dla kogoś jest ważne, nie wiem, zdrowie, dla kogoś jest ważne coś innego, to tego będzie w jego życiu więcej, tak, i na siłę wpajanie mu, a słuchaj, teraz jest ważny work-life balance, tak, tak naprawdę jest odciąganie od tego, co on lubi, co on chce, co jest dla niego ważne, tak. To jest koncepcja, tak? Znaczy, to nie powinniśmy się, nie wiem, zamykać w jakieś pomysły, koncepcje, tym bardziej, że one nie są nasze, tak? Znaczy, opracujmy sobie coś, co będzie dla nas działać, tak? Coś, co tak jak my chcemy funkcjonować. Jeśli ktoś chce planować sobie, nie wiem, miesiąc, to niech planuje miesiąc. Jeśli ktoś nie chce planować, to niech tego nie planuje. Jeśli ktoś chce planować sobie tygodnie, to niech planuje tygodnie. Jeśli chce planować dni, to niech planuje dni. Zróbmy takie rzeczy, które nam po prostu działają, tak? Szukajmy, eksperymentujmy, próbujmy.
Aż w końcu znajdziemy dla siebie najlepsze tak naprawdę rozwiązanie.
Dokładnie.
Ale ja bym chciał, wiecie co, zostać jeszcze przy tej kwestii pracy zdalnej, z racji tego, no, że grono naszych słuchaczy to przede wszystkim osoby, które będą, pracują też w branży IT, no i ta praca zdalna tutaj jest też po prostu bardzo, czy jest nieodzowna. I z takiej mojej perspektywy ja widzę, tak jak tutaj z Hubertem chwilę podyskutowaliśmy, blaski cienie. Tych blasków jest też dosyć sporo, jeżeli chodzi o zachowanie tego balansu, bo rzeczywiście jak wcześniej dojeżdżałem, czy musiałem fizycznie, czy stacjonarnie pracować w zakładach produkcyjnych, wstawałem rano, jechałem godzinę czasu, pracowałem 8-10 godzin, kolejna godzina powrotu. I tak naprawdę gdzieś te swoje dodatkowe aktywności albo musiałem przenieść na bardzo poranną część dnia, albo na bardzo późną. Teraz mam na tyle autonomię w swojej pracy, że to ja jestem w stanie zadecydować, czy też zrealizować pewne rzeczy, które wtedy nie były całkowicie niemożliwe. Mówimy tutaj o bardzo prozaicznych rzeczach, jak odbiór paczki od kuriera, gdzie nie będę musiał jechać, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów po to, żeby tą paczkę odebrać, albo jeżeli jest planowana jakaś wizyta, nie wiem, serwisanta od czegoś, to jestem w stanie się tak dopasować, żeby on przyjechał, a nie w ciągu powiedzmy dnia i załatwić tą rzecz, nie? Więc wydaje mi się, że ta praca zdalna daje nam duże też możliwości, które dla wielu, gdzie osoby po prostu mówią, codziennie muszą dojeżdżać, być fizycznie, jest to praktycznie też niemożliwe. Czy z waszej perspektywy wygląda to podobnie, czy jednak może trochę inaczej? Kto by chciał odpowiedzieć? Hubert, odbierasz paczki od kuriera?
Oczywiście odbieram paczki od kuriera. Znaczy tutaj akurat rozwiązanie jest proste, możemy po prostu sobie nadać paczkę na biuro. Nie powinno też, to być tak, w większości żadnym problemem, jeżeli oczywiście paczka ma planowane godziny dotarcia w obrębie naszej pracy. Ale jeżeli chodzi o samą pracę zdalną, to ona często jest podawana w ogłoszeniach jako benefit danego stanowiska. I według mnie jest to, i oczywiście jest to benefit, ale trzeba go potrafić z niego korzystać. To nie jest coś, co możemy sobie jakby zrobić. Spotkałem się też z takim stwierdzeniem wcześniej od znajomych, że oni nie chcieliby pracować zdalnie, bo oni w domu nie byliby w stanie się zmotywować, żeby rzeczywiście 8 godzin na przykład nad czymś pracować. Nie wiem, jakby wszedłem w ten świat pracy zdalnej i zauważyłem, że sytuacja zwyczaj wygląda na odwrót, że ludziom rzeczywiście ciężej się po 8 godzinach równo, nie wiem, od jakiejś 16:00 czy coś w tym stylu odkleić po prostu od pracy i automatycznie wyjść, tak? Tylko zazwyczaj wygląda to tak, że no, ludzie siedzą, albo czasami sobie wieczorem nad czymś usiądą i zaczną dokańczać. Ale jakby z mojego punktu widzenia najgorsze, to jest jakby też nie tylko przy pracy zdalnej, ale najgorsze było to, że nie szło się do pracy, tylko się do niej wstawało. I to zacierało tą granicę według mnie tego work-life balansu. U siebie znalazłem, nie wiem, dość chyba proste rozwiązanie, które mi jakby przynajmniej w głowie układa cały schemat dnia. Jakby codziennie rano przed pójściem typowo do swojego stanowiska pracy idę po prostu na siłownię, która jest na drugim końcu miasta. I sama to jakby codziennie. Podróż. Codziennie, tak. Codziennie. I nie jest to proste na pewno. To jest to coś, do czego trzeba się bardzo mocno przyzwyczaić, ale też zauważyłem, że same jakby ćwiczenia gdzieś tam i wstawanie gdzieś o bardzo wczesnych godzinach też wpłynęło na moją produktywność, bo czuję dużo, dużo większe przepływy jakby energii po tym, jeżeli naprawdę zrobiło się taki porządny trening z rana, to po prostu wchodzisz do pracy jakby mega nabuzowany, a często jest tak, że mamy na przykład jakąś gorszą nockę czy coś w tym stylu i wstajemy strasznie zmęczeni, czy tam przymuleni i musimy się ratować jedną, drugą, trzecią, czwartą kawą, czy jakąś herbomatę, czy innym rozwiązaniem. A mi właśnie u mnie siłownia była takim rozwiązaniem, które po prostu pozwoliło mi gdzieś odstawić wszystkie kawy i tego typu rzeczy i wydajniej pracować i postawić też taką granicę, powiedzmy tym, że nie budzę się i pierwszą rzecz, którą nie robię, to nie jest właśnie pójście typowo do pracy.
Mhm. Super. Czyli znalazłeś dla siebie takie idealne rozwiązanie. Fajnie, bo to jest budowanie nawyków i respekt za to, że to robisz codziennie, więc to na pewno też, mówię, taka motywacja do tego, żeby to robić dzień w dzień jest spora, tym bardziej, jeżeli to ci pomaga, jesteś pobudzony. No tak naprawdę tutaj nie ukrywając, nasza trójka, bo ja też lubię rano wstać, właśnie gdzieś tam się poruszać, Piotr to samo, więc wydaje mi się, że z naszej trójki bierze się taki trochę wniosek, że te poranne ćwiczenia, choćby to miałby być nawet jakiś tylko spacer ze zwierzakiem, bądź też, no może być bez zwierzaka, ale właśnie poranne jakieś bieganie, siłownia, to daje taką też możliwość do tego, żeby się fajnie obudzić i zacząć tą pracę z taką motywacją, że już się coś rano zrobiło i ten organizm zupełnie inaczej tak naprawdę działa. Są też inne techniki. Ja kiedyś stosowałem techniki związane z medytacją poranną, ćwiczeń tak naprawdę twarzy i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Dlatego to jest ważne, żeby wybrzmiało to, co Piotr tak powiedział. Czyli żeby każdy znalazł dla siebie działającą metodę, która da mu możliwość właśnie się odnalezienia w tym. A praca zdalna często wiąże się tak naprawdę z tym, że bardzo często jest możliwa praca hybrydowa, czyli my mamy możliwość pójścia do biura, te biura są fizycznie, więc jak komuś nie leży praca 100% zdalna, No to biura są, zakładam, otwarte, tam są też ludzie, można pójść na wodę, kawę, herbatę. Wiadomo, że też bardzo mocno praca zdalna poszła w kierunku takim, że biura są ulokowane na drugiej części Polski, ktoś tam pracuje, nie wiem, jest wynajęty z Krakowa, a biuro ma na przykład w Szczecinie i tak dalej. Różne są sytuacje, więc nie damy odpowiedzi. No właśnie, bo dotarliśmy, słuchajcie, chłopaki, do tej strefy benefitów, to już trochę Hubert zaczął, ale generalnie jest tak, że firmy w naszym sektorze, no nie tylko w naszym tak naprawdę, ale głównie w tym naszym sektorze, który teraz tak naprawdę omawiamy, mają wiele benefitów związanych z tym, jak oni to podnoszą, właśnie żeby ten work-life balance był na naprawdę fajnym poziomie. I oprócz tej pracy zdalnej, którą my sobie tutaj omówiliśmy, są te elastyczne godziny. Czyli to, co już ty, Hubert, lekko zaczepiłeś, że na przykład wstaję rano, idę na siłownię, od 8 do 12 powiedzmy pracuję, potem mam jakąś przerwę i wracam sobie wieczorem, żeby coś powiedzmy nadrobić, bo mam taką możliwość, tak mi to pasuje. Czyli takie flexibility odnośnie tych właśnie godzin pracy. Ale nie wiem, czy słyszeliście, już też do mnie doszły słuchy związane z benefitami, że jest taka możliwość, że na przykład w firmach, czyli w tych naszych biurach, są wynajmowani opiekunowie do dzieci. Jeżeli nie mamy na przykład możliwości z kimś tam dziecka zostawić i tak dalej, to mamy możliwość na przykład pójść normalnie do pracy i tam czeka na nas, zakładam, pani, a chociaż może też pan opiekun, który tym dzieckiem się zajmie. Więc gdzieś jest też tak naprawdę budowanie, tak mi się przynajmniej wydaje, jakiegoś balansu między tym. Z takich dodatkowych jeszcze benefitów jest na pewno to, żeby łączyć to życie zawodowe z tym życiem prywatnym, to firmy często idą w organizację wspólnych eventów. Wspólnych mam na myśli takich, że zaproszeni są pracownicy danej firmy plus rodziny. I to są takie, nie wiem, czy to można nazwać pikniki, czy jakieś takie po prostu eventy, gdzie można lepiej się poznać, ale generalnie zżyć się bardziej z organizacją. Ja sam miałem przyjemność czymś takim uczestniczyć, bardzo fajne inicjatywy. Co jeszcze? Na pewno słyszeliście o tym, że do firm przychodzą fizjoterapeuci, dietetycy i inni również specjaliści, którzy pomagają w tym, żeby no ten pracownik lepiej się, jakby to powiedzieć, lepiej się poczuł, lepiej się sobą zaopiekował pod względem właśnie wyżywienia, czy pod względem tego, w jaki sposób on przyjmuje pozycję siedzącą, jakie ćwiczenia powinien wykonywać i tak dalej, i tak dalej. Więc tego jest naprawdę długo. Dalej, jakby nie szukając, pracodawcy oferują długie urlopy. Czyli jeżeli ktoś jest osobą, która bardzo lubi podróżować, to może mieć możliwość na przykład na wyjazd za granicę na przykład, nie wiem, miesiąc, dwa. No i teraz trend, który się bardzo mocno, nie wiem czy rozwinął, ale chyba doszedł do głosu, to też na pewno słyszeliście o workation, czyli łączeniu pracy z wypoczynkiem. I tutaj postawię kropkę z tego względu, że ja nie doświadczyłem tego, nie próbowałem, nie wiem czy to się sprawdza, to już każdy chyba sobie sam musi indywidualnie odpowiedzieć, czy rzeczywiście takie rozwiązanie typu jedziemy na Majorkę, gdzie 8 godzin pracujemy, rodzina idzie wtedy na plażę, a po 8 godzinach my jedziemy razem z nimi, czy to jest trafione? Nie wiem, ja powiem szczerze, nie testowałem, więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast pytanie, chłopaki, do was, bo zrobiłem taki długi wywód do tego, żebyście się wypowiedzieli na temat tych benefitów, które wymieniłem. Czy waszym zdaniem któreś rzeczywiście wpływają na poprawę stanu, czy tego balansu, a może znacie jeszcze inne, które są ciekawe i które może warto gdzieś tam wykorzystać, albo są wykorzystywane, albo wy sami wykorzystywaliście u siebie, czy po prostu w firmach. Coś wam przychodzi do głowy? Piotr?
Mówisz teraz z punktu widzenia pracodawcy, tak?
Bardziej pracownika, czyli nas. Czyli czy z któryś takich benefitów ty na przykład korzystałeś i albo słyszałeś może o jakiś, jak nie wiem, taki długi urlop, albo że wyjechałeś za granicę i również pracowałeś.
Znaczy, albo... To, że wyjechać za granicę akurat tak, za granicę udało, znaczy byłem chyba na tygodniowym urlopie. Nie był to długi pobyt, tak, tam miesięczny czy dwumiesięczny, tak jak też słyszałem, że niektóre osoby wyjeżdżają. Zdarzyło mi się wyjazdy kilkudniowe, tak, tutaj po Polsce, zwłaszcza w tym okresie takim covidowym, tak. I tak to jest fajne, tak, przyznaję, jest to fajne, jest to na pewno coś, co troszkę zmienia otoczenie, tak, no, trzeba się też przyzwyczaić, trzeba się zorganizować i miejsce, i pracę, i zwłaszcza sprzęt, tak? I łącze, i wszystko, bo to czasami są różne lokalizacje.
Wszystko. Mhm.
Tak, natomiast jest to na pewno bardzo ciekawe.
Mhm. No. Czyli z takiej z własnej autopsji mówi, że to fajnie tak naprawdę działa, tylko rzeczywiście trzeba przygotować się pod ten wyjazd. Ja tutaj też trochę zaznaczę, no tak już z takiego też własnego wiedzy i doświadczenia, że te opcje workation, czy takich... workation, czyli pracy zdalnej w innym miejscu niż zamieszkanie czy zameldowanie jest możliwe, natomiast dużo na przykład osób nie wie, że są takie przepisy związane z trade compliance, gdzie są ograniczenia związane z pracą właśnie za granicą, tudzież na przykład wyjazd do Albanii i praca tam zdalnie może okazać się dużym wyzwaniem z racji tego, że tam są właśnie obostrzenia, ten kraj jest objęty pewnymi regulacjami, które nie do końca sprawdzają się, czy nie jest możliwe wykonywanie po prostu pracy w trybie zdalnym ze względu właśnie na pewne rzeczy związane z bezpieczeństwem. Ale to takie moje dopowiedzenie tutaj. Tak naprawdę kodeks pracy w Polsce cały czas się zmienia. Nie jesteśmy też jeszcze, przynajmniej z mojej wiedzy, nie są skończone procesy związane z pracą właśnie zdalną i tak dalej, więc to są pewne zapisy, które dopiero gdzieś powstaną. Ale to tak trochę poruszam tą kwestię jeszcze prawną, bo jestem lekko na bieżąco. Natomiast Hubert, jak u ciebie jakieś takie z tych benefitów, które wymieniłem, czy ty któryś już doświadczyłeś, czy może masz jakieś też jeszcze inne benefity, albo słyszałeś może o innych benefitach związanych właśnie z tym, żeby utrzymać ten balans?
To tak naprawdę nie korzystałem z niczego więcej poza jakby zwykłą pracą zdalną. Nie próbowałem gdzieś na wyjazdach powiedzmy jakoś bardzo pracować, bo jednak mimo wszystko traktuję wszystkie jakieś wypady za granicę po to, żeby czerpać maksimum możliwości w ogóle, jakie są tylko dostępne przez ten czas, jak tam jestem. Więc nie wyobrażam sobie, że specjalnie płaciłbym za jakiś hotel, w którym tak naprawdę siedział i pracował. Totalnie by się z mojej perspektywy mijało z celem, ale to jest jakby to jest indywidualne podejście. To zależy, jak kto lubi tak naprawdę spędzać swoje wakacje. Jeżeli chodzi też o pracę zdalną, nie wiem, czy obecnie jakby w IT mówimy jeszcze o tym, że praca zdalna jest benefitem. No, wydaje, według mnie od czasu COVID-u w świecie IT praca zdalna stała się bardziej już standardem. Jakby większość dużych firm ma przynajmniej od pewnego seniority bardzo prosty wybór między po prostu pracą zdalną, czy hybrydową, czy na miejscu. Więc może nie rozpatrywałbym też pracy zdalnej super jako benefit. Wiadomo, inaczej sprawa na pewno ma się w mniejszych firmach czy w startupach, gdzie tam już jednak no mimo wszystko fajnie, jeżeli zespół jest lepiej zgrany, tak? Bo daje to większe możliwości na pewno. Nie wiem. Według mnie na przykład fajną rzeczą, która daje jednak balans, a według mnie pośrodku właśnie jest tym punktem, są integracje. Bo jakby integracje z zespołem, które często dzieją się jakby po pracy, czy zamiast jakiegoś dnia pracy, czy czasami w weekendy. Jakby ciężko tutaj mówić, że dalej jesteśmy w pracy, ale ciężko też mówić, że jesteśmy jakby, czy, że to jest nasz czas prywatny, który sobie spędzamy, tak? Bo jednak to jest ekipa, z którą współpracujemy na co dzień i ja jestem mega zwolennikiem właśnie integracji w mniejszych zespołach, czy nawet całą firmą, no bo pozwala to właśnie też przesunąć taką tą granicę typowo pracy do nawiązania też relacji, tak? No bo często też w pracy jesteśmy sobie w stanie znaleźć naprawdę fajne znajomości, czy też przyjaciół na długie lata. I według mnie takie integracje właśnie na to pozwalają.
Fajnie, że to wspomniałeś, tak, bo ja myślę, że to nie tyle też jest, to znaczy, co chcę powiedzieć, myślę, że to jest cholernie ważne, żeby w dobie tych też dzisiejszych czasów takie imprezy integracyjne były organizowane, bo często się właśnie zdarza, że mamy ze sobą kontakt tak naprawdę na kamerkach, a to w najlepszym wypadku, a często po prostu widzimy siebie, nie wiem, tylko jakieś inicjały czy awatary, a jednak te rozmowy face to face, one są cały czas szalenie istotne w nawiązywaniu relacji, w budowaniu ich i tak jak mówisz, w dalszych gdzieś tam przyjaźniach, więc to na pewno. Ale chciałem was też, chłopaki, tutaj podpytać tak też swojej takiej perspektywy, bo dla mnie też budowanie takiego balansu to jest też to, że oddzielam troszeczkę pracę swoją zawodową od moich dodatkowych zainteresowań i pasji. Jednym z takich moich zainteresowań, pasji, to jest to, co my teraz robimy wspólnie, czyli jakby oddzielam całkowicie sprawy, mówię, zawodowe i nagrywam z wami odcinek, gdzie sobie dyskutujemy, podejmujemy różne ciekawe wątki i to jest moja odskocznia od tego, czym się powiedzmy na co dzień zajmuję. Mimo wszystko trochę połączona, ale cały czas związana gdzieś tam z rozwojem osobistym i dyskusji na wiele fajnych tematów. Dodatkowo podkreślę cały czas, szukanie pasji, zainteresowań. Kiedyś bardzo dużo biegałem, to była moja ogromna pasja, teraz po prostu stawiam na ruch, więc to też jest dla mnie gdzieś tam to, co ty, Hubert, mówiłeś, stawianie granicy i tak naprawdę odgrodzenie się, powiedzmy, od tej też pracy zawodowej. Kolejna rzecz, która łączy mnie i Piotra, to są też wspólne prace na rzecz stowarzyszenia non-profit, w którym jesteśmy i też całkowicie robimy inne rzeczy, które niejako powodują to, że zmieniamy otoczenie, zmieniamy troszeczkę osoby i wydaje mi się, że też dzięki temu łapiemy tak naprawdę balans w tym wszystkim, czyli nie skupiamy się tylko i wyłącznie na jednych gdzieś tam aktywnościach, ale bierzemy z wielu różnych talerzy i po prostu próbujemy czegoś po prostu innego i wydaje mi się, że takich rzeczy jest jeszcze tam kilka. Pytanie, czy wy też macie coś takiego, taką odskocznię, czy też albo inaczej, czy też tak czujecie na przykład takie dodatkowe aktywności, że one wprowadzają w waszym życiu no właśnie tą równowagę w tym wszystkim, czy jednak może troszeczkę inaczej z tym jest? Piotrek, wywołam ciebie do odpowiedzi. Czy czujesz równowagę w tym, co robisz dodatkowo? Czy to ci sprawia, wiesz, takie dodatkowe odnalezienie się w takim, nazwijmy to, ciągu przyczynowo-skutkowym, ale filozoficznie teraz, już nie będę mówił.
Nie, zagmatwałeś. Jeśli chodzi o życie, tak, jeśli chodzi o to, co robię dodatkowo, to tak, dzieje się dużo, tak, znaczy w sensie dużo różnych aktywności gdzieś tam podejmuję, natomiast to nie, to podpowiem tak, tak, w życiu czuję się, w cudzysłowie, czuję równowagę, nie czuję tutaj za dużo czegoś, nie wiem, czegoś za mało. Więc tutaj w tym zakresie jest jak najbardziej okej, okay, jeśli o mnie chodzi.
Okej, okej. Hubert, a jak tobie się wydaje?
Wydaje mi się, że na pewno jest dużo lepiej niż było. Miałem gdzieś taki okres, gdzie byłem bardziej skupiony na pracy na pewno niż na swoim życiu prywatnym. Właśnie myślałem, że o, może jeszcze jakieś dodatkowe pół etatu czy coś w tym stylu.
Jeszcze wezmę, tak.
Tak, tak, taka po prostu delikatna pogoń za pieniądzem. I według mnie to mega gubi człowieka, bo tak naprawdę potem się okazuje, że no odbija się do nas piłeczka i okazuje się, okej, poświęciłeś 16 godzin dziennie na pracę, no to teraz musisz poświęcić czas na powrót do zdrowia tak naprawdę, nie? Bo w większości jednak no takie długie okresy pracy no nie wpływają pozytywnie ani na naszą kondycję, ani na przede wszystkim zdrowie psychiczne. I potem tak naprawdę to do nas wraca i ludzie, którzy myślą, że o, teraz poświęcą bardzo dużo czasu na pracę, to później będą już mogli funkcjonować sobie normalnie, to jakby życzę tego, ale wiem, że może się też skończyć w taki sposób, że po prostu potem będzie trzeba czy to pracować z specjalistą nad tym, czy właśnie radykalne zmiany wprowadzać. No bo często ludzie jakby w tym siedzeniu zbyt dużej ilości godzin w pracy, no pomijamy podstawowe aspekty, tak? Czyli właśnie zdrowie fizyczne, czy to wychodzenie po prostu na zwykłe spacery, czy to jakieś siłownie, czy uprawianie jakiegokolwiek sportu, czy jakieś większe przykładanie się do żywienia, tak? Bo nie chce nam się, nie wiem, zrobić własnego posiłku, zamawiamy sobie jakiegoś fast fooda na szybko, bo mamy jakiś crunch w pracy, nie możemy się oderwać. No, tak naprawdę no, możemy się oderwać, no, świat się nie skończy i jakby musimy sobie też jakby w głowie postawić tę granicę, jakby czy warto zawsze, czy czasami jednak no, zrobić takie chłodniejsze spojrzenie na to, jakby w którym miejscu się obecnie znajdujemy w życiu, jak nasza sytuacja wygląda. I czy potrzebne są jakieś zmiany, które lepiej wprowadzić po prostu szybciej niż później.
Super. Fajnie to, bo też z twoich właśnie wypowiedzi już taka mądrość z tego bije. To znaczy już powiem takie doświadczenie, do którego ja też doszedłem, bo ja też mam puentę na to, Hubert, co ty powiedziałeś, bo staropolskie powiedzenie brzmi, okej, może nie zacytuję idealnie, ale generalnie jest tak, że najpierw tracimy nasze zdrowie, żeby zarobić pieniądze, a potem te same pieniądze wydajemy na to, żeby odzyskać to zdrowie. I to jest taka, wydaje mi się, prawda, że nigdy nie należy przesadzać ani w jednym, ani w drugim kierunku. Dlatego słowo równowaga, słowo balans jest tutaj, wydaje mi się, kluczowe. I tak jakbym miał właśnie zmierzać do końca tej naszej dyskusji, to wydaje mi się, że z tego, z tej naszej pogawędki możemy właśnie wyciągnąć to, że trzeba znaleźć na siebie odpowiedź. Nie ma uniwersalnego rozwiązania. Warto to, co Piotr mówił, eksperymentować, próbować wiele rzeczy i każdy ma swój inny balans, każdy ma swój inny etap w życiu, ale warto cały czas być świadomym tego, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i co jest po prostu dla nas wartością. I wydaje mi się, że to jest po prostu ważne. Dlatego chłopaki, to co? Herbatka.